Gościem audycji jest ksiądz dr Paweł Batory, historyk sztuki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Sztuka wczesnochrześcijańska, taka kategoria również na kartach podręczników, a przede wszystkim w dziejach na przestrzeni wieków. Czym się charakteryzował ten czas?
No najpierw go trzeba w ogóle określić. I sztukę chrześcijańską datujemy tak mniej więcej od początku III wieku, dlatego że nic starszego nie mamy. To znaczy, i to jest też bardzo ciekawe, że chrześcijanie w zasadzie nie tworzyli sztuki na samym początku, dlatego że byli Żydami. To przykazanie przede wszystkim, prawda, dekalogu o tym, żeby nie tworzyć żadnych wizerunków, jakoś było dla nich ważne, wyrośli w tej tradycji, więc nie było łatwo przełamać ten zakaz. I tak naprawdę najstarsze, takie bardzo jeszcze skromne przedstawienia mamy właśnie z początku III wieku, aczkolwiek dopiero na przełomie III-IV tak naprawdę ta sztuka się zaczyna rozwijać, czyli de facto grubo ponad 200 lat po śmierci Jezusa. Ta górna granica, no to tutaj też ona jest bardzo płynna, oczywiście zależy co przyjmiemy. Czasem się to datuje powiedzmy VI wiek, maksymalnie do połowy VIII, dlatego że połowa VIII to jest powstanie państwa kościelnego. W VI wieku mamy ikonoklazm, czyli ta walka o właśnie o kult obrazów, czy należy czcić obrazy, czy nie. Wcześniej też pontyfikat Grzegorza Wielkiego, niektórzy tą cezurę przyjmują, więc tutaj jest taka bardziej płynna granica, ale tak z grubsza można powiedzieć od tego III do VI wieku.
Co było wcześniej, przed tym III wiekiem? Mówił ksiądz, że nie mamy żadnych śladów. Czy to wynika tylko z tego, że był zakaz pewnych działań, powiedzmy, w tej tradycji, w tym kulcie, czy też no, po prostu nie zachowały się malowidła czy rzeźby?
Interpretuje się to właśnie w ten sposób, że ze względu na ten zakaz rzeczywiście nie było takiej praktyki i ona dopiero powoli wchodziła bardzo. No, być może jakieś tam pojedyncze rzeczy mogły się rzeczywiście nie zachować, ale nawet jeśli to nie było nic masowego. Natomiast też trzeba pamiętać, że właśnie, bo tu pani powiedziała o tym kulcie, że jak początki pojawienia się sztuki, to jeszcze nie jest początek kultu obrazów. Początkowo te obrazy pełniły funkcję w zasadzie dekoracyjną oraz taką, moglibyśmy to dzisiejszym terminem nazwać katechetyczną, czyli taką edukacyjną, prawda? Bo na przykład przedstawiały sceny biblijne, bardzo tak też specyficznie dobrane o takich tematach, które pasowały do okoliczności, bo te najstarsze przedstawienia znajdziemy w katakumbach Rzymu. I to też jest ważne, że to jest Rzym, prawda? Czyli już Zachód, czyli już tam gdzieś zaczyna się też, gdzie też chrześcijanie zaczynają już być nie tylko Żydami, ale właśnie też, właśnie tak jak to mówimy, z pogan, czy z gojów, prawda, też przystępują do tego ruchu Jezusa i do chrześcijaństwa, więc jakby tutaj oni też być może wnoszą ze sobą odwagę, prawda, tworzenia wizerunków i one początkowo nie służą kultowi, nie służą modlitwie, tak bezpośrednio, znaczy nikt się przed tymi obrazami nie modli. Jeszcze nie mamy właśnie do czynienia z kultem obrazów. Kult obrazów tak na dobrą sprawę zaczyna się dopiero około VI wieku. Czyli dosyć późno i właśnie też nie bez perturbacji, bo to są właśnie te okresy bardzo gorących dyskusji, a nawet można powiedzieć wojen ikonoklastycznych o to właśnie, czy można czcić obrazy, czy nie, bo za bardzo to przypomina bałwochwalstwo i praktyki pogańskie.
Do tego wątku będziemy nawiązywać. Wrócę jednak do tych miejsc. Miejsc, gdzie odnajdujemy pierwsze ślady twórczości, pierwsze dzieła sztuki. Wiemy, że nie były to na przykład obrazy, przy których się modlono. Zatem ta funkcja katechetyczna jeszcze jaka? No i te miejsca. Mhm.
Więc pierwsze miejsce, to, które wspomniałem, to katakumby rzymskie. Czyli takie podziemne nekropolie, podziemne cmentarze, używane przede wszystkim przez chrześcijan, ale również przez innych Żydów, również czasami przez pogan, gdzieś tam na obrzeżach miasta, za murami miasta. I tam właśnie w tych korytarzach, a jeszcze częściej w tak zwanych kubikulach, czyli takich można powiedzieć salach grobowych, przez nagrobowcach przeznaczonych na przykład dla całej rodziny lub dla kilku osób, zwłaszcza tych bogatszych, których stać było na wynajęcie artysty, prawda, wymalowania ścian, bo to jest najczęściej są freski malowane na ścianach, ale również sarkofagi na przykład rzeźbione, czyli takie rodzaj takich kamiennych trumn, moglibyśmy tak to obrazowo określić, które są właśnie przepięknie płasko rzeźbione. Lampki oliwne, na których też się pojawiają jakieś drobne przedstawienia. Bardzo mało rzeźb, zwłaszcza wolnostojących, bo jednak rzeźba się kojarzyła za bardzo z bałwochwalstwem. Rzeźby były w pogańskich świątyniach i w domach później, też zwłaszcza w domach modlitwy, ponieważ początkowo przez kilka wieków, to też jest ciekawe zagadnienie, chrześcijanie nie posiadali świątyń. I to nie tylko dlatego, że nie mogli, bo prawo im tego jakoś zakazywało, tylko dlatego, że było inne troszkę rozumienie też miejsca świętego i modlitwy i kultu. I też, no właśnie, tutaj też jest ciekawe zagadnienie, jak się kształtowało w ogóle koncepcja miejsca świętego w chrześcijaństwie. To też był długi proces. Później pojęcia świątyni. Jeśli się już później pojawiają bazyliki, najpierw te domowe kościoły, które z czasem zostają przeznaczone tylko na spotkania, niektóre zostają wybrane tylko na spotkania wspólnoty, więc tam już się też będą pojawiać freski i mozaiki. Mozaika staje się jedną z najbardziej ulubionych technik wśród chrześcijan, co też jest dosyć ciekawe. Oni też wprowadzają pewne innowacje do stosowania mozaiki, stosują ją przede wszystkim na ścianach i to w miejscach takich jak bazyliki, czego Rzymianie nigdy nie robili. Wreszcie, kiedy pojawia się już ta bazylika na początku IV wieku, to miejsce zgromadzeń, prawdopodobnie nie od razu też jako świątynia, tam te mozaiki się będą pojawiały i tak stopniowo ta sztuka będzie wchodziła w tą przestrzeń też modlitwy chrześcijan, prawda? Aż pojawią się już obrazy również sztalugowe, malowane na deskach, czyli można by je nazwać ikonami, bo tak też dzisiaj do nich podchodzimy, ale mówię, to już jest późniejszy czas, no przede wszystkim już tak mniej więcej od VI wieku.
Na początku więc najczęściej natrafiamy na freski, mozaiki, płaskorzeźby. Czy to były przedstawiane jakieś sceny biblijne, czy częściej trafiamy na symbole związane z chrześcijaństwem?
W zasadzie jedno i drugie. Nie wiem, jak to wygląda procentowo, ale tak wydaje mi się, że chyba dominują te sceny biblijne jednak. Co ciekawe, właśnie te sceny ze Starego Testamentu. Nowy Testament dopiero się kształtuje, prawda? Natomiast właśnie sceny biblijne, z Biblii Hebrajskiej, najczęściej wybrane pod takim kątem, zwłaszcza w katakumbach, chociaż nie tylko, taki temat, tak by można to uprościć, zinterpretować, Bóg wybawia, Bóg zbawia, Bóg ratuje. Czyli na przykład historia Jonasza jest bardzo popularna, prawda? Który zostaje wybawiony z tego potwora Lewiatana, albo Daniel w jaskini lwów, albo trzech młodzieńców w piecu ognistym, prawda? I tak dalej. Ale będą też na przykład ofiara Izaaka, będzie Adam i Ewa, tego typu przedstawienia. Będą oczywiście też przedstawienia Jezusa i apostołów. Najpierw przede wszystkim sceny z życia Jezusa. I tu znowu, przede wszystkim cuda Jezusa, prawda? Wskrzeszenie Łazarza, uzdrowienie paralityka. Bardziej też reprezentacyjne będą się pojawiać przedstawienia, na przykład Jezus już siedzący na tronie. Czy wreszcie dobry pasterz, chociaż to jest akurat taki symbol, który dopiero z czasem zostaje, bo to jest też symbol, który był popularny u Rzymian, nie chrześcijan, i ma też taki wydźwięk troszkę właśnie eschatologiczny, czyli dotyczący życia po śmierci, a tutaj stopniowo dopiero z czasem zostaje chrystianizowany i właśnie ten dobry pasterz jako Jezus, to jest oczywiście też odwołanie do tekstów biblijnych. Te sceny są, zresztą bardzo ciekawy jest ten Jezus też tam pokazywany. Jeśli chodzi o apostołów, to bardzo szybko, bo już w katakumbach dwóch jest wyraźnie odróżnionych od pozostałych i to jest Piotr i Paweł, czyli ci właśnie, którzy są tymi filarami Kościoła i są zawsze najbliżej Jezusa pokazywani, mają swoje własne charakterystyczne rysy twarzy, sposób przedstawiania i
są rozpoznawalni,
tak. Jeśli chodzi o symbole, bo jest też bardzo dużo pięknych symboli. Co ciekawe, właśnie nie krzyż. Krzyż się pojawia później, dlatego że krzyż jest, no jednak się źle kojarzył, to było jednak narzędzie męki i kaźni, i to tak zawsze się śmieje, tak jakby dzisiaj jakaś grupa religijna sobie próbowała wziąć, nie wiem, jakieś krzesło elektryczne albo szubienicę na przykład za swój znak, no to nie kojarzyłoby się to nam dobrze, prawda? Więc podobnie było tam. Bardziej są aluzje do krzyża, na przykład kotwica, która może być też symbolem nadziei, ale w sposób specyficzny narysowana może przypominać krzyż, tak zwany crux dissimulata, czyli ukryty krzyż. Więc krzyż się pojawia później, natomiast będą inne. Takim najbardziej popularnym, myślę, że też, bo on jest dzisiaj też spotykany, często można spotkać w kościołach, na sprzętach liturgicznych czy w przestrzeni kościelnej. Nie wszyscy wiedzą, co ono oznacza, ale to jest właśnie bodajże najstarszy taki symbol chrześcijaństwa, czyli tak zwana chryzma, monogram Jezusa, składająca się z dwóch greckich liter, hi i ro. Litera hi wygląda jak łacińskie x, a ro jak nasze łacińskie p, czyli takie px, często ze sobą splecione. To jest po prostu skrót od słowa Christos, czyli Mesjasz namaszczony, czyli Chrystus. I to jest jeden z najstarszych symboli i bardzo często spotykany. Ale będą oczywiście te słynne ryby.
Te motywy, wizerunki roślin, różnych gatunków zwierząt.
Tak, tak. To jest na przykład paw, jest bardzo pięknym symbolem. Starożytni wierzyli, że jedyne mięso, które się nie psuje i nie gnije. Tak wierzyli, prawda? I tak uważali. Więc ten paw staje się symbolem zmartwychwstania. Tego, że właśnie ciało zostanie wskrzeszone, właśnie takie nienaruszone, prawda? Więc tego typu symbole dla nas już nie zawsze dzisiaj łatwo od razu czytelne, jednak też się pojawiają, więc zarówno sceny, jak i symbole.
Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Sztuka wczesnochrześcijańska. Najczęściej pojawiające się motywy roślinne, mówi ksiądz Paweł Batory.
Najczęściej chyba spotykane będzie winna latorośl i krzew winny. I w mozaikach, i właśnie w przedstawieniach też płaskorzeźbionych. Oczywiście w odniesieniu też do przypowieści Jezusa, prawda? Ja jestem krzewem winnym, ale też wspólnota nazywa winnicą Pana, prawda? Mówi o pracownikach winnicy i tak dalej. Więc czasem są całe winobrania nawet przedstawiane. Ta tłocznia, prawda, wina, z której wypływa to czerwone wino, ma też takie konotacje pasyjne, prawda, męki Jezusa. To się później będzie już wykształcać, ale gdzieś tam tu zaczyna. Latorośl jest najbardziej chyba rozpowszechniona, choć jest bardzo wiele różnych innych, czy zwierząt, czy roślin. Bardzo ciekawe są na przykład mozaiki w Akwizgranie, dosyć zresztą znane również teraz w Polsce, ze względu na jednego katolickiego bloga ojca Szustaka, Langusta na palmie. Więc rzeczywiście to jest wzięte z mozaiki wczesnochrześcijańskiej. W Akwizgranie tam jest bardzo dużo różnych zwierząt, jest na przykład taka bardzo piękna też mnóstwo różnego rodzaju ryb i stworzeń morskich i oczywiście łódź, prawda, łódź kościoła, łowienie też się pojawia, ale są właśnie takie przedstawienia bardzo dziwne. W zasadzie tak naprawdę nie umiemy ich do końca zinterpretować dzisiaj. Są oczywiście różne próby interpretacji, gdzie są pokazane różnego rodzaju rośliny, na których pojawiają się jakieś zwierzęta. Właśnie ta langusta, ale tam jest i koza i tam jeszcze wiele innych, na jakimś kwiatku albo na jakimś drzewie. Próbuje się to dzisiaj tłumaczyć, być może, że to jest, chodzi o jakieś cnoty chrześcijańskie i próbują niektórzy to w ten sposób odczytywać, ale tak naprawdę do końca nawet dla nas dzisiaj nie wszystkie te symbole są czytelne.
Wychodzimy z katakumb. Wspominał ksiądz między innymi o rozmaitych przedstawieniach w świątyniach, może jeszcze wtedy domach modlitwy, te motywy były podobne, czy też ze względu na charakterystykę miejsca, przeznaczenie, pojawiały się inne motywy niż te spotykane w katakumbach?
W zasadzie dużo jest podobnych, rzeczywiście tematy się pojawiają podobne albo te same. Chociaż na przykład bardziej będzie popularna też scena chrztu Jezusa w takich miejscach jak baptysteria. Pojawiają się oddzielne budynki przeznaczone dla chrztu. Chrzest wtedy był udzielany osobom dorosłym. Polegało to na wejściu, będąc zupełnie nagim, trzeba się było zupełnie rozebrać do naga i wejść do basenu, trzykrotnie się zanurzyć z basenu, wyjść z niego i dopiero wtedy otrzymywało się tą białą szatę. Znak tego nowego człowieka, prawda, który się narodził w tym basenie, umarł stary człowiek, narodził się nowy. Wymagało to pewnej dyskrecji, prawda, odosobnienia, więc były oddzielne budowle, tak zwane baptysteria, które też miały bardzo piękną symbolikę. One były najczęściej na planie centralnym, najczęściej ośmioboku. Ten ośmiobok miał też swoje symboliczne znaczenie. Liczba 8 jest liczbą zmartwychwstania. I tam będą bardzo często na sklepieniu, w tej budowli nad basenem, będą się pojawiać właśnie sceny chrztu Jezusa. Jezusa w Jordanie, więc ten temat na pewno się pojawi. Będą też przedstawienia już nawet niektórych świętych, już nie tylko apostołów, na przykład bardzo piękne przedstawienia, bo jedna z najpiękniejszych mozaik, jakie się zachowały właśnie z tych wczesnochrześcijańskich, one są już późniejsze, z V-VI wieku, wyjątkowo piękne, są w Ravennie, w północno-wschodnich Włoszech, gdzie jest między innymi na przykład w jednym budynku jest przedstawienie świętego Wawrzyńca, też bardzo piękne, nie? Jednego z męczenników, więc tego typu nowe tematy też będą wchodzić. No i będą też takie bardziej reprezentacyjne, już Chrystus tronujący w otoczeniu apostołów, symbole też, na przykład cztery postaci apokaliptyczne, które będą później symbolizować też ewangelistów. Bardzo piękna taka wczesnochrześcijańska mozaika zachowała się w kościele Santa Pudencjana w Rzymie, niedaleko Bazyliki Matki Bożej Większej, więc tego typu tematy będą się pojawiać.
Wróćmy do tego wątku przedstawień i scen biblijnych, postaci też siłą rzeczy. Dlaczego na początku przedstawienia były bardzo ograniczone, nieobecne właściwie? No to mówiliśmy o tym pewnej również tradycji, ale potem ciągle pojawiały się spory, nieporozumienia i dyskusje. Dlaczego? Co było przyczyną?
Takie poważniejsze dyskusje tak na dobrą sprawę zaczęły się, kiedy właśnie ludzie zaczęli się modlić po prostu, czcić obrazy, modlić się do obrazów niektórych, przypisywać im też jakąś moc, prawda, nadprzyrodzoną, używać na przykład jako apotropajony, czyli takie przedmioty, które miały odganiać złe moce, złe duchy na przykład i tak dalej. No i była wielka dyskusja wśród teologów również, ale i wśród rządzących też światem chrześcijańskim cesarzy, to już było w Bizancjum, czy właśnie możemy tak robić, tak postępować, czy możemy czcić ikony, czy możemy czcić obrazy, wizerunki i właśnie przypisywać im taką moc. I świat, można powiedzieć, ten świat chrześcijański podzielił się na takie dwie grupy, dwa obozy, ikonoklastów oraz ikonodulów. Czyli ikonoklaści, ci, którzy byli przeciwni obrazom, i ikonodulowie, ci, którzy je jak najbardziej wspierali. Ten ikonoklast, największa fala, to był 8 oraz 9 wiek tej walki o ikony. I miała różne fazy, oczywiście tu nie będziemy już teraz w to wchodzić. Różni cesarze, różni święci, różni ojcowie kościoła w różny sposób się wypowiadali. I po jednej i po drugiej stronie byli święci ludzie, więc to nigdy nie są proste sprawy, zawsze bardzo skomplikowane. Podobno, tak gdzieś wyczytałem, słyszałem, że cesarze, którzy tutaj byli też to jakoś tam zwierzchnikami kościoła wówczas, generalnie mieli trochę do tego dystans, ale że podobno to właśnie ich żony cesarzowe były tymi, które jakby zrozumiały, że ludzie potrzebują tego, ludzie potrzebują obrazu, potrzebują takich przedmiotów i one jednak mocno optowały za tym kultem ikon. Ostatecznie oczywiście i tak mężczyźni to rozstrzygnęli na soborach. Takie dwa najważniejsze to był Sobór Nicejski II, 787, dlatego, że tam po raz pierwszy pojawia się jeden z najważniejszych argumentów, który ostatecznie przesądzi o tej sprawie, mianowicie wcielenie Jezusa staje się argumentem za czcią ikon. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ ten jedyny Bóg, który właśnie był taki niedostępny, niewidzialny, stał się widzialny w Jezusie Chrystusie, stał się człowiekiem. Więc nie miał nic przeciwko temu, żeby go zobaczyć. A skoro go można było zobaczyć, to można go też namalować, prawda? I jakby Bóg nie ma nic przeciwko temu, żeby być widziany przez ludzkie oko. Tak można to w prosty sposób spróbować wytłumaczyć. Więc to argument się po raz pierwszy pojawia właśnie w tej Nicei i ostatecznie w 843, czyli w zasadzie już połowa IX wieku, ostatecznie przywrócono w kościele cześć ikon na synodzie konstantynopolitańskim. Zresztą po dziś dzień w kościołach wschodnich, prawosławnym kościele jest święto ortodoksji, które właśnie upamiętnia ten synod i właśnie to przywrócenie czci ikon.
Pierwsze formy kultu publicznego. Kiedy to się rozpoczęło? Gdzie spotykamy tego typu wyrazy kultu publicznego?
Ojejku, to wbrew pozorom jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, że co uznać też za kult publiczny? Wydaje się, bo tego mamy też świadectwa pisane, że chrześcijanie, którzy początkowo wszyscy byli Żydami, od samego początku gdzieś, bo było to kontynuowane, było to łamanie chleba po domach, ale właśnie to było w domach, to było prywatne, ale też nieosobne, to znaczy to było wspólnotowe wydarzenie, pierwszy dzień po szabacie, czyli w naszą niedzielę, prawda? To, co my dzisiaj nazywamy mszą świętą, Eucharystią, co się z czasem stało się liturgią eucharystyczną. Więc to łamanie chleba, to dzielenie się chlebem na pamiątkę tego, co zrobił Jezus i co powiedział, prawda, to czyńcie na moją pamiątkę. Więc to był ten najważniejszy pierwszy zalążek, również chrzest, prawda, i tak dalej, bo to mamy świadectwa tego, zresztą nawet już w samym Piśmie Świętym, bo o tym mówi Paweł w swoich listach, o tym mówią Dzieje Apostolskie i tak dalej. I to było kontynuowane. Kiedy to się stało publiczne? No pewnie już gdzieś dopiero w IV wieku, kiedy chrześcijaństwo rzeczywiście zostało uznane za taką religię legalną, a z czasem też wreszcie nawet i panującą. I to też jest ciekawe, że jakby to jest oddzielny temat, bardzo długi, kwestia jak się rodziło pojęcie miejsca świętego i w ogóle świątyni w chrześcijaństwie, bo chrześcijanie się dosyć długo przed tym bronili. To też troszkę za bardzo pachniało pogaństwem. A jednak Jezus cały czas mówił o tym, nie? Że nie będziecie czcić tu w tej świątyni, czy w innej, czy na górze Garizim. Wy jesteście świątynią, wy jako ludzie, jako wspólnota. Dochodzi do jakiejś takiej spirytualizacji też pojęcia świątyni, kultu i czci oddawanej Bogu. I oni długo się bronili przed tym. W końcu ostatecznie też widzimy, że dzisiaj kościoły nasze traktujemy jako świątynie, jako też dom Boży, prawda, i tak dalej. Te bazyliki zaczynają rzeczywiście pojawiać w IV wieku i to jest związane z tym właśnie to pojęcie świętości miejsca i też takiego kultu świętego. I co ciekawe, pierwsze święte miejsca w chrześcijaństwie były miejscami związanymi z Jezusem, czyli w Ziemi Świętej, w Jerozolimie i w Betlejem przede wszystkim, czyli Bazylika Grobu w Jerozolimie i Bazylika Narodzenia w Betlejem, wybudowane za przyczyną matki cesarza Konstantyna, świętej Heleny, która się wybrała tam do Ziemi Świętej, aby odnaleźć te miejsca, aby je później też właśnie w godny sposób zaznaczyć. To były pierwsze miejsca święte w chrześcijaństwie, w tym sensie, że no właśnie związane z Jezusem Chrystusem. Później bardzo ważnym takim momentem były czasy świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, który jako pierwszy dokonał tego, no, nie wiem czy jako pierwszy, bo być może były już pierwsze próby wcześniej, ale pierwszy na tak...
Tak się przyjmuje.
Tak, on był na tyle wpływowy, że ponieważ on to zrobił w tak ważnym miejscu, to jakby się powiedzmy przyjęło w cudzysłowie. To była tak zwana translacja relikwii, czyli przeniesienie relikwii świętych męczenników do bazyliki, właśnie do miejsca związanego też już z ołtarzem, już wtedy ołtarz się pojawia, już właśnie związane ze złamaniem chleba i ze sprawowaniem Eucharystii. I jakby właśnie to przeniesienie relikwii było potrzebne po to, żeby to miejsce stało się święte. I zresztą ta tradycja jest do dzisiaj. Ona jest taka bardzo stara. My dzisiaj mamy czasami takie, niektórzy ludzie mają taki dystans wobec kultu relikwii, ale nie wiem, czy wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że w każdym jednym kościele w ołtarzu są relikwie. To jest wymóg do tego, żeby kościół był w ogóle dedykowany, prawda, jak to mówimy potocznie, poświęcony. Muszą być umieszczone relikwie w ołtarzu. Niekoniecznie są to relikwie świętego, którego wezwaniem jest kościół, mogą być zupełnie inne, ale one są i to jest tak stara tradycja, sięgająca jeszcze czasów właśnie świętego Ambrożego z Mediolanu i dlatego tak ważna. Nie? To jest też bardzo ważny element uświęcenia miejsca i uznania budowli właśnie za budowlę sakralną, za miejsce święte.
Przed nami jeszcze trzecia, ostatnia część rozmów o wybranych motywach sztuki wczesnochrześcijańskiej.
Pierwsze rzeźby, kiedy zaczęły się pojawiać już nie płaskorzeźby, nie mozaiki, czy nie tylko, ale rzeźby wolno stojące.
No, takich wolno stojących rzeczywiście stosunkowo mało. Jedną z najsłynniejszych jest taki pełnostojąca pełnoplastyczna rzeźba Dobrego Pasterza właśnie. To jest jedna w ogóle z najsłynniejszych, ale też dlatego, że jest właśnie tak rzadka. Też nie jakaś malutka, ale w miarę sporych rozmiarów i bardzo piękna. Przedstawiająca...
Jest który to wiek?
I to jest przełom III i IV wieku. Ona się dzisiaj znajduje w muzeach watykańskich. Jest tam takie muzeum, te muzea watykańskie składają się z kilku różnych muzeów. Jest Pinakoteka, prawda, inne Belweder i między innymi tak zwane Muzeo Pio Cristiano. Nie wszyscy tam docierają, bo to jest tak na samym dole, trzeba zejść, ale właśnie warto, bo tam są te dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej i tam ta rzeźba się znajduje. Przedstawienie Dobrego Pasterza. Młodzieniec trzymający na ramionach owieczkę. Jednak się uznaje, że jest to już przedstawienie Chrystusa, chociaż on zupełnie nie wygląda jak Chrystus. Nie ma brody, nie ma długich włosów. To się zresztą też później, taki sposób przedstawienia Chrystusa dopiero później się wykształci. Początkowo on jest po prostu tak gładko ogolonym młodzieńcem. Miał to miało podkreślać jego młody wiek, że właśnie był młody. Mimo, że mówię, tego typu przedstawienia były też u pogan spotykane, dobrych pasterzy, miały troszkę inne znaczenie i z czasem dopiero chrześcijanie, przyjmując ten motyw, nadali mu chrześcijańskie znaczenie. Zresztą to było bardzo częste w wielu przypadkach, taka chrystianizacja pewnych starszych czy tradycji, czy pojęć, czy właśnie wizerunków. Ale generalnie przyjmuje się, że jest to też przedstawienie Chrystusa i to jest rzeczywiście rzeźba pełna. Pojawiają się też rzeźby, na przykład nawet czasami takie zestawy rzeźb, trzech czy czterech rzeźb opowiadających historię Jonasza na przykład. Też takie są, one są już zwykle mniejszych rozmiarów, ale one są jednak mimo wszystko rzadziej spotykane. I zresztą ta tradycja się utrzymuje mocno, takiej rezerwy, dystansu względem rzeźb, bardzo mocno się utrzymuje w tych kościołach wschodnich, zwłaszcza w kościele prawosławnym. Jeśli wejdziecie do cerkwi, to rzadko kiedy znajdziecie rzeźbę. Jeśli się znają, znajdziecie, to będzie najprędzej to cerkiew grecko-katolicka jednak, ale też rzadko. Najczęściej właśnie są tylko obrazy, ikony, jednak rzeźb nie spotkamy. Nawet krucyfiksów, w sensie rzeźbionych, ale no czasem się zdarzają, ale głównie właśnie w tych grekokatolickich, więc ta tradycja jakoś się nawet do dnia dzisiejszego utrzymuje w kościołach wschodnich.
No i wreszcie ten motyw krzyża. Gdzie znajdujemy ten znak bardzo mocno kojarzony z chrześcijaństwem?
Drobne krzyżyki różnego rodzaju pojawiają się, mówiłem już o tym krzyżu takim ukrytym, czyli prawda, taka aluzja do krzyża, ale nie w sposób bezpośredni. Natomiast będą się później pojawiać krzyże, najpierw jeszcze krzyż bez Chrystusa, czyli nie krucyfiks, bez tej pasyjki, bez Chrystusa wiszącego, tylko sam krzyż i najczęściej właśnie jako znak zwycięstwa, na przykład krux gemmata, czyli taki wysadzany drogimi kamieniami. Takie szlachetne czy półszlachetne kamienie były uważane za właśnie cuda z nieba, że pochodzą bezpośrednio z nieba i one były też używane właśnie, żeby przyozdobić taki krzyż chociażby na mozaice, prawda? Nie jako prawdziwe, ale na mozaice. Co ciekawe, stosunkowo długo nie ma w ogóle sceny ukrzyżowania w przedstawieniach chrześcijańskich, czyli już Golgoty, prawda, i tego Chrystusa wiszącego na krzyżu. I pierwsze, najstarsze, jakie znamy, to jest zresztą płaskorzeźba w drewnie, co ciekawe. To jest w ogóle absolutny cud, że to się zachowało. I mamy bardzo mało zabytków drewnianych, podobnie jak tkanin na przykład, szat, jakieś tylko w zasadzie drobiazgi. I to najczęściej z Egiptu, gdzie w tych piaskach egipskich, gdzieś tam koptyjskie, prawda, na przykład tkaniny, fragmenty się zachowały. Natomiast wracając do krzyża, do sceny ukrzyżowania nawet, to jest scena, która się też znajduje w Rzymie, w Bazylice Santa Sabina. Ona dzisiaj jest prowadzona przez Dominikanów, to jest na Awentynie. W drzwiach tej bazyliki, tam jest wiele różnych kwater przedstawiających różne sceny i ze Starego Testamentu oraz życia Jezusa z Ewangelii. I tam jest najstarsze znane nam przedstawienie ukrzyżowania z początku V wieku. Tak specyficznie wygląda, że gdybyśmy go tak pokazali bez kontekstu, prawdopodobnie współczesny człowiek by się od razu nie domyślił, że to jest ukrzyżowanie, ale rzeczywiście uważa się, że to jest przedstawienie ukrzyżowania i są za tym argumenty bardzo mocne. Zaznaczam, początek V wieku, pierwsza scena ukrzyżowania, czyli już 400 lat po tych wydarzeniach. I oczywiście są aluzje do zmartwychwstania bardzo wcześnie, ważny moment i są na przykład przedstawienia trzech Marii przy grobie pustym albo rozmawiającego z aniołem, prawda, po zmartwychwstaniu i tak dalej, ale nie mamy w zasadzie przedstawień samego momentu zmartwychwstania, czyli Chrystusa, który wychodzi z grobu. Przez 1000 lat chrześcijanie nie przedstawiali tej sceny, dlatego że ona była największą tajemnicą wiary. Nikt tego nie widział na własne oczy. I zauważcie, że nie ma też tej sceny opisanej w Ewangelii. To znaczy w Ewangeliach nie mamy opisane momentu, że Chrystus staje z grobu. Jest tylko opisany pusty grób, prawda? Kiedy przychodzą na drugi dzień uczniowie, uczennice i odnajdują pusty grób, odsunięty kamień. Nawet Ewangelie tego nie opisały, prawda? Nikt tego na własne oczy nie widział. Tylko te spotkania później z Jezusem są też pokazywane, więc te później też oczywiście są przedstawione na przykład w niebowzięcia i tak dalej, to się pojawia. Natomiast samego momentu zmartwychwstania chrześcijanie przez 1000 lat nie odważyli się pokazać. Aczkolwiek dzisiaj takich obrazów mamy dużo, prawda? Możemy znaleźć tego nawet na naszych kartkach świątecznych czasami, prawda? Ale to też nie było takie oczywiste, jak to pokazać.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem audycji Pisma i Znaki był ksiądz dr Paweł Batory, historyk sztuki.
Dziękuję bardzo.